zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
A dzisiaj gościem jest blogerka Magda Bębenek, autorka 4 książek z cyklu Polka Potrafi, aktywistka, ekolożka, certyfikowana specjalistka od regulacji systemu nerwowego. W 2019 nominowana do nagrody Travelerów, społeczna inicjatywa roku 2019. Była też delegatką na Unlash Lab Shenzhen w Chinach, spotkaniu dotyczącym zrównoważonego rozwoju.
W zgodzie z naturą.
Jak zaczęła się twoja przygoda z bardzo szeroko pojętą ekologią i co teraz uważasz za ekologiczne?
To bardzo ciekawe, bo kiedy zadałaś mi pytanie, no to pierwsze, co mi przyszło na myśl, no to urodziłam się. Tak zaczęła się moja podróż szeroko rozumianą ekologią i naturą. Na takim bardziej świadomym poziomie. Myślę, że zaczęło się to dziać w momencie, kiedy zaczęłam więcej podróżować. Ja w wieku 23 czy 24 lat skończyłam studia. Od kiedy byłam dzieckiem, wiedziałam, że będę chciała podróżować, mieszkać za granicą, mówić w różnych językach i to rzeczywiście była taka nić przewodnia moich lat nastoletnich, czasu studiów. I kiedy zaczęłam wyjeżdżać w różne części świata, no to zaczęłam ten świat widzieć inaczej. Oczywiście bywałam w pięknych miejscach, jeśli chodzi o krajobrazy, o ekosystemy, ale jeszcze wtedy to było tak naprawdę w tle. I nie było to dla mnie wartością samą w sobie. Bardziej chodziło mi o połączenie z ekologią świata ludzkiego, kultury, różnych społeczności. Zaczęło mi to pozwalać odbijać to, w jaki sposób zostałam ukształtowana, wychowana przez rodzinę i kulturę, w których dorastałam. No i orientować się, że nie wiem, w mojej kulturze mówi się, że to jest okej, okay, a tam to nie jest okej. Okay. A kilka godzin dalej samolotem okazuje się, że te same ramy już nie obowiązują. I powoli, powoli pozwoliło mi to na taki proces, który zaczęłam nazywać odkształcaniem, ponieważ bardzo często mówimy, że podróże kształcą i rzeczywiście rozumiem jak najbardziej to powiedzenie, ale kiedy zaczęłam się na tym głębiej zastanawiać, pamiętam, że kiedyś przygotowywałam jakieś wystąpienie, to zrozumiałam, że dla mnie tak naprawdę najważniejszym procesem, który się rozpoczął, to był proces odkształcania i oduczania się, czyli właśnie dostałam pewne mniej lub bardziej sztywne ramy różnych obszarów tego, jak funkcjonuję jako człowiek, jako kobieta, jako Polka. I powoli, powoli różne doświadczenia, różne spotkania z ludźmi o bardzo odmiennych ramach sprawiły, że te moje zaczęły się coraz bardziej uelastyczniać i trochę otwierać. I w którymś momencie w tym procesie dotarłam na Hawaje, na których mieszkałam kilka miesięcy. I na tamtym etapie, już wylatując na Hawaje, to był 2014 rok, już byłam w takim miejscu, że poszukiwałam różnych rzeczy, które wychodziły poza takie moje codzienne doświadczenia. Można by to nazwać poszukiwaniami duchowymi, samorozwojowymi. Już gdzieś jakaś ta świadomość szeroko rozumianej ekologii jako stanu środowiska naturalnego, połączenia człowieka z resztą świata natury, ona gdzieś już powoli się zaczynała we mnie budować. Ale tak naprawdę takim doświadczeniem i czasem przełomowym był pobyt na Hawajach i pobieżne, jakkolwiek i pokrótkie, spotkanie z rdzenną kulturą hawajską, której kosmologia, mitologia, sposób patrzenia na świat, na miejsce człowieka i roli człowieka zarówno w społeczności ludzkiej, jak i ziemskiej, planetarnej, ekosystemowej, była dla mnie zupełnym objawieniem. Ja byłam wtedy na takim etapie, że bardzo odrzucałam wiele z rzeczy, wiele z elementów uwarunkowania, w którym dorastałam jako Europejka, ale nie miałam jeszcze innych wzorców i właśnie na Hawajach zaczęłam te wzorce w pewien sposób dostawać, no i to zapoczątkowało taki okres poszukiwań, zgłębiania wiedzy, aktywnego szukania innych wzorców wśród nauczycieli, edukatorów właśnie z różnych społeczności rdzennych ze świata. Ja też kiedy byłam na Hawajach, w pewien sposób świadkowałam ogromnemu ruchowi ekologicznemu, społecznemu, politycznemu, który miał wtedy miejsce, który nazywał się Protect Mauna Kea. Zresztą nadal ten ruch trwa. I obserwacja tego, w jaki sposób Hawajczycy dążyli do ochrony tego, co było dla nich ważne, nie tylko co chcieli chronić, ale też w jaki sposób to robili. Na późniejszym etapie miała ogromny wpływ na to też, jak rozumiem aktywizm, jak zaczęłam rozumieć wagę tego, że właśnie nie tylko jest ważne to, co chcemy chronić, ale też jak to robimy.
W zgodzie z naturą.
Oczywiście po drodze wiele razy się potknęłam w kontekście tego, w co się angażowałam, jak się w to angażowałam. Teraz też, mając obecnie wiedzę, którą mam, bardziej z zakresu tego, co nazywamy regulacją układu nerwowego i stanu naszej fizjologii i tego, w jaki sposób to wpływa na nasze codzienne życie, jakby bardzo dobrze rozumiem, dlaczego funkcjonowałam wtedy w taki sposób, w jaki funkcjonowałam i na przykład angażowałam się w ruchy ekologiczne czy społeczne, również tutaj w Polsce, których nie rozumiałam. Wygłaszałam opinie na tematy, o których nie miałam za dużo wiedzy i działałam totalnie z takiego miejsca intensywności emocjonalnej. A jako, że tej intensywności emocjonalnej w moim życiu było bardzo dużo, na wielu różnych polach, no to tak właśnie za tymi emocjami często podążałam, no i czasem dzięki nim lądowałam w bardzo ciekawych sytuacjach i miałam świetne przygody, a czasem oznaczało to, że znajdowałam się w sytuacjach, które nie były najlepsze, najzdrowsze, no albo właśnie na przykład wspierałam rzeczy, których tak naprawdę nie weryfikowałam przed.
Zanim dojdziemy do tego punktu, w którym ciąg wydarzeń i doświadczeń doprowadził cię do tego, że regulacja systemu nerwowego to jest klucz do zrozumienia bardzo wielu procesów natury naszego świata, zwiedziłaś kraje bardzo ciepłe i bardzo zimne. Co cię zdziwiło w tym odkształcaniu, w tym rozumieniu przyrody, jakie my tutaj mamy w Polsce, a w tym, co spotkałaś gdzieś tam dalej od nas?
No myślę, że tutaj znowu wracamy przede wszystkim na Hawaje, bo mogę przytoczyć taką jedną rzecz, która bardzo wtedy mnie poruszyła i rzeczywiście jakoś tak nagle mi zaczęły żarówki się odpalać w głowie i coś się we mnie mocno zmieniło. Byłam na spotkaniu organizowanym przez rdzennych Hawajczyków, dla rdzennych Hawajczyków, między innymi na temat wcześniej wspomnianego ruchu Protect Mauna Kea. I mówca wspominał o kosmologii i o tym, że tak naprawdę ta historia kreacji, powstania świata, człowieka jest bardzo podobna na przykład w kulturze chrześcijańskiej i w podejściu Hawajczyków, gdzie człowiek pojawia się jako ostatni. Tylko o ile my w naszym kręgu kulturowym zinterpretowaliśmy to tak, że skoro przyszliśmy ostatni, to znaczy, że jesteśmy najlepsi, jesteśmy gdzieś na szczycie tego procesu ewolucji, poprzez różne procesy historyczne doszliśmy do takiego miejsca, w którym totalnie zatraciliśmy poczucie przynależności do szerszego świata natury, a weszliśmy w taką pozycję dominacji i kolonizacji szeroko rozumianej, no to w wielu kulturach rdzennych i założę się, że w kulturach, które były rdzenne dla naszych terenów, dawien dawna było bardzo podobnie, ponieważ są to w sumie elementy wspólne na całym świecie, podejście jest zgoła inne. Skoro jesteśmy ostatnimi, którzy przyszli, to jesteśmy najmłodsi, jesteśmy najmłodszym rodzeństwem i mamy najwięcej do nauczenia się. Ale mamy to starsze rodzeństwo w postaci roślin, w postaci żywiołów, w postaci innych zwierząt, od których możemy się uczyć. I pamiętam, że to było dla mnie rzeczywiście przełomowe. No i też takie podejście w naszym kręgu kulturowym, jednym myślę z takich głównych przesłań, dlatego że też mamy no, bardzo dużo toksycznego wstydu, którym jesteśmy przesiąknięci zarówno jako osoby jednostki, jak i jako społeczności, społeczeństwa, kultura. A z toksycznym wstydem wiąże się takie przekonanie, że coś jest ze mną nie okej, że ja nie jestem dobra, że jestem jakoś popsuta, że jestem zła. Jest taki przekaz w naszej kulturze, że człowiek jest szkodnikiem, że człowiek tylko niszczy, że najlepiej to by było zostawić w cudzysłowie naturę, no bo znowu my też jesteśmy naturą, ale tu już pokazuje nam to takie fundamentalne poczucie oddzielenia, że jest natura, czymkolwiek by ona miała nie być i jest człowiek, czymkolwiek on miałby nie być w oderwaniu od tej natury. I człowiek potrafi tylko niszczyć, więc najlepiej tę naturę zostawić, żeby ona sobie działała. W podejściu rdzennym, no to też jest duża generalizacja, oczywiście tych kultur jest bardzo wiele, tak? No ale taką można wyznaczyć pewną nić wspólną bardzo wielu kręgów kulturowych. Jest to, że człowiek ma dary, z którymi przychodzi, z którymi też wiążą się różne odpowiedzialności, pewne obowiązki, ale zasadniczo my jesteśmy tutaj po to, żeby okazywać troskę i aby dbać o te ekosystemy i o inne organizmy, o inne elementy, ponieważ również tak samo woda, czy powietrze, czy skały, minerały, to wszystko też ma swoją podmiotowość i wartość, nie w kontekście tego, w jaki sposób jest dla nas użyteczne, ale dlatego, że po prostu istnieje i że jest częścią tego świata i że gdyby nie te wszystkie pozostałe elementy, które tutaj były zanim my się pojawiliśmy, to to my byśmy nie mogli się rozwinąć i nie moglibyśmy przeżyć, więc jakby potrzebowaliśmy, żeby te wszystkie wcześniejsze etapy się zadziały, żeby tutaj być. No i tak jak młodsze rodzeństwo ze starszym rodzeństwem, jest to relacja z jednej strony szacunku, uczenia się, bycia uczonym, ale też wzajemnego dbania o siebie. Tak, i myślę, że no, to była fundamentalna zmiana w tym, jak widziałam swoją rolę. Zaczęłam widzieć i czuć swoją rolę na tym świecie.
W zgodzie z naturą.
Powiedziałaś o wyrażaniu troski, co brzmi niesamowicie ciekawie, jednocześnie delikatnie, a z drugiej strony na tym ukształtował się twój aktualny aktywizm. Natomiast młodzi ludzie najczęściej, bo to młodość jest tak bardzo emocjonalna, chcą chronić naturę, chronić przyrodę, chronić parki najbliższe, które gdzieś ktoś nam tam wycina. Siłą, nie troską. Jak to zrównoważyć i czy ta siła w gruncie rzeczy czasem skuteczna nie jest też rodzajem narzędzi, których możemy my ludzie używać?
Tak, myślę, że zdecydowanie i słowo troska niesie za sobą takie konotacje czułości, dbałości, łagodności. Oczywiście jest to część troski, ale uważam, że dostęp do naszej zdrowej agresji, wewnętrznego przekonania i tej energii, która mówi tak i która mówi nie, kiedy trzeba powiedzieć nie, kiedy dzieje się krzywda, kiedy dzieje się niesprawiedliwość, to też jest część troski. Ja myślę w takim rozumieniu aktywizmu, który miałam wcześniej i nawet który mam teraz, ja za bardzo nie nazwałabym siebie teraz w żaden sposób tak naprawdę aktywistką. Moje zrozumienie zarówno tego, co jest możliwe, jakie są moje obowiązki, jak i tego, jakie są moje przywileje, bardzo się zmieniło na przestrzeni lat. I właśnie tak jak mówisz o tym balansie, ja oczywiście jak najbardziej jestem wdzięczna wszystkim, którzy w mądry, dogłębny, przemyślany sposób chcą chronić jakikolwiek element naszego systemu. Czy to będzie park, czy to będzie las, czy to będzie rzeka, czy to będzie staw gdzieś podmiejski. Więc mam ogromną wdzięczność do ludzi, którzy aktywnie, w przemyślany sposób działają w tych tematach. No i znowu trochę wracamy do tego tematu, który jest dla mnie teraz taki ważny. Ponieważ żeby mieć dostęp do zdrowej agresji, wyrażanej w zdrowy sposób, i teraz myślę, że też ważne chwileczkę zatrzymać się nad słowem agresja, ponieważ wydaje mi się, że większość z nas ma bardzo negatywne skojarzenia ze słowem agresja i ma to podstawy. Zazwyczaj agresję kojarzymy z przemocą, z nadużyciami. Tymczasem zdrowa agresja to jest po prostu energia, która pozwala nam mówić tak, nie. To jest energia, która pozwala nam stawiać granice. To jest energia, która pozwala nam reagować, kiedy nam lub komuś innemu dzieje się krzywda. I mówiąc komuś innemu, nie mam tylko na myśli ludzi, ale ogólnie wszystkie elementy świata, w którym żyjemy. Tylko ponownie w świecie, w którym żyjemy z taką ilością doświadczeń, zarówno z dzieciństwa, jak i z późniejszych etapów, które nie były dla nas zdrowe, nie były dla nas wspierające, które były przemocowe wobec nas. Jeżeli nie dorastaliśmy w środowiskach, które były dogłębnie bezpieczne, nie tylko na poziomie materialnym, ale też emocjonalnym, to prawdopodobnie nie nauczyliśmy się w zdrowy sposób wyrażać swojej złości. I nie wiemy, że w ogóle jest coś takiego, jak zdrowa energia złości, która właśnie nie jest związana z przemocowością, i z przekraczaniem siebie lub innych. Więc myślę, że też dlatego jest nam dosyć trudno w zbalansowany sposób żyć, w zbalansowany sposób dbać o to, co jest dla nas ważne, ponieważ na takim najbardziej podstawowym poziomie naszej własnej natury, na poziomie naszej fizjologii, my żyjemy w stanach, które z balansem niewiele mają wspólnego. Więc siłą rzeczy, jeżeli w nas nawet nieświadomie, najczęściej zupełnie nieświadomie, bo to też jest poziom dużo młodszy i wcześniejszy, jeśli chodzi o rozwój mózgu, niż nasza część kognitywna, czyli to, co jesteśmy w stanie sobie przemyśleć, zrozumieć. To są rzeczy, które się zadziewają na poziomie najbardziej autonomicznym, automatycznym, zanim zdążymy cokolwiek pomyśleć. Jeżeli na tych poziomach żyjemy w czymś, co nazywamy rozregulowaniem, więc nieustannie skaczą nam poziomy intensywności naszych reakcji, no to ciężko, żebyśmy działali w długofalowy, przemyślany, dobrze zaplanowany i zbalansowany sposób. Ponieważ nie stworzymy na zewnątrz czegoś, czego nie mamy w sobie.
Czyli robimy burzę.
Trochę tak. Myślę, że przynajmniej nawet jak sobie spojrzę na historię swojego życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego, oczywiście wierzę, że na każdym etapie każdy z nas robi wszystko najlepiej, jak potrafi. Tylko podczas gdy może to być podstawa jak najbardziej do zrozumienia czy akceptacji pewnych rzeczy, nie oznacza to, że jest to wymówką, albo że jest to wystarczające powiedzieć, no robię wszystko najlepiej, jak potrafię i nadal z dobrymi intencjami nawet, ale dalej przykładać się do krzywdy nas samych, innych ludzi, no i szerszego ekosystemu.
W zgodzie z naturą.
Więc myślę, że tutaj tak ważny jest ten element wzięcia odpowiedzialności za to, w jaki sposób funkcjonujemy, ponownie jako jednostki i jako społeczności, i powolnego, mądrego, dogłębnego uzdrawiania różnych rzeczy, które sprawiają, że być może nie jesteśmy tak skuteczni w ochronie tego, co dla nas ważne, jakbyśmy chcieli.
To powolne trochę mnie niepokoi, bo my żyjemy tak szybko. Tak bardzo szybko chcemy mieć efekty. Jeżeli teraz na przykład Puszcza Białowieska tak mocno i tak szybko się zmienia, to chcemy zrobić coś natychmiast, czegoś zabronić, coś tutaj zawalczyć, żeby znowu w cudzysłowie było dobrze. A to już po pierwsze nie wróci, bo to co było, to było. A po drugie, z tego twojego punktu myślenia i rozumienia ekologii, szybkie działania szybko się wypalają, zostanie popiół.
Z jednej strony tak, z drugiej strony oczywiście, jakby na wszystko jest czas i miejsce. Jest czas i miejsce i tutaj nie odnoszę się może konkretnie do Puszczy Białowieskiej, ponieważ w tym momencie nie jestem doinformowana, co się konkretnie dzieje, więc jak to jest szerszy komentarz. I czasem trzeba zareagować szybko. Jednak jeśli chcemy długoterminowych efektów, to jedynie impulsywne działanie, znowu mówimy tutaj w bardzo ogólnym rozumieniu, prawdopodobnie nie doprowadzi nas tam, gdzie chcemy dojść. No więc znowu kwestia balansu, kwestia umiejętności rozróżnienia, kiedy jest potrzebna szybka reakcja, a które aspekty danej sytuacji potrzebują więcej czasu, są bardziej złożone niż być może nam się wydaje, potrzebują zmian systemowych, a nie tylko gaszenia co chwilę pożaru. Więc jak najbardziej jest czas i miejsce na działanie szybkie, doraźne i równocześnie myślę, że jest bardzo ważne rozpoznanie, że tak, róbmy to, co tu i teraz, kiedy jest to wymagane i równocześnie pamiętajmy, że bez zmian systemowych, bez zmian dogłębnych, bez zmian przemyślanych, co chwilę będą potrzebne te doraźne działania. Reagujmy na to, co tu i teraz, równocześnie dążąc do tego, żeby wprowadzać takie zmiany i na takich poziomach, żeby z czasem tego tu i teraz było coraz mniej. Jednak tak jak mówisz, żyjemy w sposób, który jest napędzany z jednej strony lękiem, z drugiej strony właśnie zrepresjonowaną złością, więc bardzo często to, co nazywamy działaniami proekologicznymi, jeśli naprawdę się w to czuć, to jest tam bardzo dużo agresji, ale właśnie agresji rozumianej jako zrepresjonowana złość. I czy my czemuś przykleimy łatkę ekologii, feminizmu, równości, sprawiedliwości społecznej. Jeżeli robimy to z energii zrepresjonowanej złości albo bardzo aktywnego, intensywnego lęku, no to ciężko o działanie pokojowe, ciężko o zmianę, która rzeczywiście przynosi nam więcej spokoju, więcej sprawiedliwości, ponieważ w stanach bardzo wysokiej intensywności emocjonalnej, jeśli nie mamy pojemności równocześnie trzymać wtedy właśnie tej długoterminowej perspektywy, widzieć szarości, a jednym z aspektów życia w tym, co nazywamy stanami przetrwania czy reakcjami przetrwania, czyli tego, co znamy jako walkę, ucieczkę, zamrożenie, jest to, że rzeczy muszą być czarne albo białe. Ponieważ jeśli jestem w sytuacji zagrożenia życia, to ja nie mam czasu się zastanawiać i rozglądać nad szarościami.
W zgodzie z naturą.
I chodzi o to, że podczas gdy my w większości słyszymy o tych reakcjach przetrwania jako czymś, co wchodzimy chwilowo i z tego wychodzimy, to rzeczywistość większości z nas jest taka, że my tak naprawdę na jakimś poziomie nieustannie w tych reakcjach jesteśmy. Dlatego tak łatwo się zapalamy, dlatego tak trudno o ten balans i dlatego tak trudno o szarości, o debaty, które są prawdziwymi debatami, gdzie wprowadza się różne punkty widzenia, gdzie jest miejsce na rozróżnienie, gdzie jest miejsce na dostrzeżenie różnych poziomów i skomplikowania danej sytuacji, No a właśnie zamiast tego jest taka potrzeba, żeby teraz natychmiast działać.
To, o czym mówisz, finalnie jest taką nauką, którą też niesie nam natura, że powoli, spokojnie drzewo nie rośnie, hop-siup. Chyba, że tlenowe, ale to też nie jest takie hop-siup. Ale też jest burza, jest fala, jest wulkan. I to wszystko ma bazę w naturze i się równoważy w momencie, kiedy patrzymy z dużego dystansu i kiedy wciąż jesteśmy żywi, bo nie było nas blisko wulkanu oczywiście. Ale kluczem do tak rozumianej ekologii jest rozumienie siebie. Czyli ta regulacja, co mi się wydaje szalenie skomplikowaną rzeczą w dzisiejszych czasach. Jak zrobić pierwszy krok?
Myślę, że zacząć się edukować. Jeżeli kogoś zainteresował ten temat, to zacząć troszeczkę czytać o tym, jak działa nasza fizjologia, jak działa nasz układ nerwowy. U mnie na stronie są jakieś pierwsze teksty, są też wywiady z ekspertami do spraw pracy nad regulacją układu nerwowego, moimi nauczycielami. Jest też kilka książek wydanych w tłumaczeniu w języku polskim na temat tego, co nazywamy neuroplastycznością, a także między połączeniem, które już przebadaliśmy, udowodniliśmy, między doświadczeniami wczesnodziecięcymi a stanem naszego zdrowia fizycznego, emocjonalnego, mentalnego w późniejszym życiu.
To, co mówisz, bo już tak niestety musimy kończyć, ale przywodzi mi na myśl to, że dbanie o świat, w którym jesteśmy, a przecież wiemy, że tam w nas się dzieje nieprawdopodobne życie. Mało tego, wiemy już, że to życie w bardzo podobnych schematach dzieje się na zewnątrz. My jesteśmy wszechświatem we wszechświecie. Więc uzdrowienie naszego pozornie małego wszechświata uzdrowi nasz świat i w ogóle to, co jest najszerzej na świecie pojętym środowiskiem?
Ja dokładnie tak to teraz widzę. Tak naprawdę, tak jak my mamy komórki w naszym ciele i zdrowie każdej komórki wpływa na zdrowie każdej innej komórki, na zdrowie tkanek, organów i systemów, które ostatecznie funkcjonują wspólnie, żeby tworzyć nasze ciało. Tak samo ja jako osoba jestem jedną z komórką tego ogromnego ekosystemu, w którym żyjemy. I tak naprawdę, gdybyśmy na to w ten sposób spojrzeli, tak, my jesteśmy wielkimi chodzącymi ekosystemami. I im więcej toksyczności, im więcej stresu, im więcej rozregulowania i zaburzeń mamy w naszym ciele od tego właśnie poziomu komórkowego, tym więcej siłą rzeczy, toksyczności, zaburzeń, rozregulowania i braku zdrowia będziemy produkować na zewnątrz. No trochę takie jako w niebie, tak i na ziemi. Ciężko jest stworzyć i nie za bardzo chcę używać słowa manifestować, no ale powiedzmy, manifestować coś, do czego sami na głębokim poziomie nie mamy dostępu.
W zgodzie z naturą.
Bardzo polecamy wiedzę dostępną na stronie magdabębenek.pl, a także wszystkie rozmowy o człowieku i naturze na radiobiałystok.pl/w zgodzie z naturą. Dziękuję za uwagę. Miłka Malca.
W zgodzie z naturą.